8.35 poranek wnet, a my zostajemy w szeroko rozumianym kręgu klubu Kukiz 15. Przy telefonie, mam nadzieję, jest poseł Tomasz Rzymkowski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, panie.
No to decyzja KRS wtorkowa, decyzja, która wstrząsnęła rządem. Pana zdaniem to, co zrobiła Krajowa Rada Sądownictwa, to jest krzywda, po pierwsze dla tych 265 młodych prawników, ale dla całego systemu, czy to jest uzasadnione działanie na skalę błędów i zaniechań, jakie dopuściło się Ministerstwo Sprawiedliwości, składając wnioski o asesury dla tych osób?
Ja uczestniczyłem w pracach zespołu w poniedziałek. Niestety nie mogłem uczestniczyć w posiedzeniu plenarnym, kiedy zapadła ta decyzja. Nie znam do końca wszystkich okoliczności, jak to wyglądało w innych zespołach. W moim zespole było 67 osób, które zostały powołane we wrześniu przez ministra sprawiedliwości. I muszę powiedzieć, że wiele rzeczy w życiu widziałem, a zwłaszcza dokumentacji z administracji rządowej. I powiem szczerze, takiego bałaganu nie spodziewałem się i po prostu inni członkowie zespołu, również parlamentarzyści, nie tylko sędziowie, również przecierali oczy ze zdumienia, że można w takich warunkach pracować i podejmować decyzje, które będą kształtowały polską rzeczywistość polskiego wymiaru sprawiedliwości na lata. Bo pamiętajmy, asesorowie tylko przez 4 lata pełnią swoje obowiązki na próbę, a potem stają się sędziami. I w sytuacji, kiedy nie mamy żadnych dokumentów, a pamiętajmy, bo tutaj trzeba jedną rzecz wytłumaczyć, to minister sprawiedliwości dokonał już we wrześniu powołania asesorów. Fakt dokonany. Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie z nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych na wniosek ministra sprawiedliwości, bo ta nowelizacja została przeprowadzona przez większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości, spowodowała wprowadzenie takiego, a nie innego porządku prawnego. Ten porządek prawny, te normy zawarte w ustawie o ustroju sądów powszechnych dopuszczały Krajową Radę Sądownictwa. To również było komentowane szeroko przez sędziów w poniedziałek. Po co w ogóle było dopuszczać KRS do tego typu procedowania, a tym bardziej, że to procedowanie miało charakter, bym powiedział, kontroli następczej. To znaczy minister sprawiedliwości przyjął przysięgę od asesorów, oni się stali asesorami, przy czym Krajowa Rada Sądownictwa miała miesiąc czasu, podobnie jak prezydent Rzeczypospolitej, do zawetowania ustawy. I te dokumenty, które wpłynęły, i tutaj też chciałbym to wyjaśnić, to są wszystko dokumenty, które powinien w toku właściwego procedowania zebrać minister sprawiedliwości. Tych dokumentów niestety nie było, a jeśli były, no to byłyby sytuacje kuriozalne. Mieliśmy asesora, jednego asesora, który sześciokrotnie w ciągu jednego roku dokonał wykroczenia drogowego, co stoi w jawnej sprzeczności z przepisami ustawy mówiącej o nieposzlakowanej opinii. Mieliśmy dwie panie asesor, które były na urlopie macierzyńskim do maja i czerwca przyszłego roku. No jak na miłość boską można powołać kogoś, kto nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków? Czy ktokolwiek weryfikował te dokumenty? No mieliśmy na przykład nie dyplom ukończenia studiów prawniczych, tylko zaświadczenie o wysokości średniej ze studiów. No tego typu dokumenty. A największym kuriozum to było godzina 17. Ja nie byłem tego świadkiem, znam tylko to z opowieści innych członków Krajowej Rady Sądownictwa, kiedy przyszedł kurier z dyplomami ukończenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z datą wystawienia 30 października, czyli tego samego dnia, kiedy ten kurier przyniósł te dokumenty. Te dokumenty powinny być w posiadaniu ministra sprawiedliwości na chwilę, co najmniej na chwilę przed podjęciem decyzji o powołaniu kogoś na asesora, bo takie są wymogi ustawowe. To znaczy Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że nie jesteśmy w stanie ocenić, na jakiej podstawie minister sprawiedliwości powołał te osoby. I dodam najważniejszą rzecz. Patrząc na te szczątkowe informacje, które wpłynęły od Ministerstwa Sprawiedliwości po blisko miesiącu czasu, bo minister powołał około 21-22 asesorów, natomiast Krajowa Rada Sądownictwa miała miesiąc czasu, żeby się do tego ustosunkować. Nie bywał wręcz bałagan, problem z systemem teleinformatycznym. Dopiero w ubiegłym tygodniu ten system zaczął działać. Pracownicy Krajowej Rady Sądownictwa przez cały weekend pracowali. Ja byłem w piątek w ubiegłym tygodniu, żeby przejrzeć chociaż część tych akt. My, panie pośle, dopiero zbieramy to, bo jest po prostu niebywały wręcz bałagan. każdy kandydat, każda osoba, która została przez prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości zaprzysiężona na asesora, miała stosowną teczkę i tam po prostu wkładano te dokumenty, które przychodziły w sposób chaotyczny. Nawet podczas posiedzenia zespołu w poniedziałek wchodzili nasi asystenci i donosili kolejne dokumenty. Proszę sobie wyobrazić, w jak skandalicznych warunkach musiała być podejmowana ta decyzja. Pełną odpowiedzialność polityczną i osobistą za dramat tych ludzi, bo uważam, że to są świetni prawnicy. To jest elita elit. Osoby, które skończyły studia z dźwiękiem, bardzo dobrym, zdały egzamin sędziowski, często na ocenę celującą. Natomiast skutek przyjęcia na początek takiej, a nie innej regulacji prawnej, a następnie podjęcia w tak urągających godności państwa warunkach decyzji, te osoby po prostu zostały się ofiarą ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.
No dobrze, ale słuchałem pana posła dość uważnie. Naliczyłem w pana komisji 5-6 przypadków, które pan wymienił, naruszenia dokumentu, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby wszystkie 265 wniosków było niekompletnych.
Ja powiem tak, w moim zespole było 67 osób, z czego tylko jedna osoba miała komplet dokumentu. Ale problem polegał na tym, że ten jeden dokument, czyli zaświadczenie od psychologa, było wydane z datą 2018 roku. Jedna osoba, która miała komplet dokumentów i miała zaświadczenie od psychologa z 2018 roku. Najczęstszą praktyką były zaświadczenia lekarskie wydawane już po zaprzysiężeniu przez ministra sprawiedliwości na asesora. Te osoby powinny zgodnie z ustawą wcześniej przedłożyć komplet dokumentów ministrowi sprawiedliwości, który następnie te osoby powoływał na stanowisko asesora sądowego.
Panie pośle, to w takim wypadku ostatnie pytanie. Co dalej? Co z tymi ludźmi się stanie? Bo wiemy, że wymiar sprawiedliwości ma ponad 800 wakatów. Tak pozostanie. Ilość, stopień kognicji się nie zmniejszy. Co dalej?
Mamy ponad, prawie już ponad 1000 wolnych stanowisk sędziowskich, nie asesorskich, sędziowskich. I minister sprawiedliwości nie rozpisuje konkursów na te wolne stanowiska. W sądach są wydziały, w których brakuje sędziów do podstawowych składów i minister sprawiedliwości nie rozpisuje konkursów. To minister sprawiedliwości ponosi główną odpowiedzialność za paraliż polskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ nie rozpisuje konkursów na wolne stanowiska sędziowskie i tym samym paraliżuje pracę polskich sądów. A to, co zrobił z asesorami, no to muszę powiedzieć, to jest po prostu dramat. Dramat. To jest utrata zaufania obywateli do rządu, do administracji publicznej, do państwa. Jak można było w taki sposób potraktować tych ludzi? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Ja oczy przecierałem ze zdumienia i proszę mi wierzyć, że sędziowie, z którymi byłem w zespole, najwyższą empatią i najwyższym zrozumieniem starali się pomóc tym młodym ludziom, których często znali, bo są wykładowcami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i kojarzą ich jako wyśmienitych prawników, ale no, minister sprawiedliwości postawił nas pod ścianą. To znaczy złamał prawo i domagał się, że decyzją Krajowej Rady Sądownictwa my tą wadę prawną będziemy kryć. A do tego jeszcze warto dodać, że w gronie tych osób, które są powołane na stanowiska asesorów, jest grono dosyć liczne, mam wrażenie, jak na te 265 osób, dzieci lub bliskiej rodziny, no, znanych polityków totalnej opozycji.
Naszym gościem był Tomasz Rzymkowski. No, sprawę trzeba będzie wyjaśnić, ale jak rozumiem, w tej chwili te nominacje są zastopowane i tych 200...
Czekamy na wyrok Sądu Najwyższego, bo w tej chwili, jak mnie mam, minister sprawiedliwości złoży skargę do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy ma prawo tutaj odnieść się do tego, to znaczy cofnąć tę decyzję, zmienić ją lub skierować do ponownego rozpatrzenia do Krajowej Rady Sądownictwa.
Jeżeli ta decyzja będzie utrzymana,
ministra sprawiedliwości,
to co się stanie? Ci ludzie będą musieli znowu przejść proces rekrutacji, znowu być powołani na asesorów? Jak to wygląda?
Ja uważam, że potrzebna jest przede wszystkim nowelizacja ustawy, bo te przepisy, które są w sposób, bym powiedział, talmudyczny spisane, tak nieprecyzyjne i dające takie możliwości do ich obchodzenia, łamania, no powinny być natychmiast znowelizowane w trybie pilnym.
Dziękuję najmocniej. Naszym gościem był Tomasz Rzymkowski, poseł klubu Kukiz 15, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
my wracamy do studia i do spraw międzynarodowych w studiu. Pani redaktor Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor stacji Bielsat TV. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry.
Przyjdzie nam zacząć od informacji o kolejnych aresztowaniach, między innymi wczoraj, dobrze pamiętam, aresztowano Naklajewa, to były kandydat na prezydenta, opozycjonista, został aresztowany na 10 dni przez policję, kiedy polscy politycy wiosną tego roku jeździli na Białoruś, jeździli do Mińska, mówili, że mogą to robić, bo nie ma pod rządami Łukaszenki w tej chwili więźniów politycznych. To się zmienia. Dlaczego? Czy to jest jakieś zaostrzenie, czy to jest po prostu taki nieistotny fakt w życiu politycznym Mińska?
To nie jest na pewno nieistotny fakt. Poza tym Władimir Niklajew nie tylko jest kandydatem na prezydenta z roku 2010, ale to jest bardzo wybitny poeta białoruski. No i człowiek już trochę w latach, to znaczy... Mnie się wydaje, że on się 70 zbliża w tej chwili. No i powiem szczerze, że ja pamiętam, że za PRL-u się raczej nie wsadzało już tak ludzi w tym wieku tak do zakratki. On już kolejny raz ostatnio jest wsadzany. Widać, że Aleksander Łukaszenka się denerwuje jego osobą najwyraźniej, bo już po raz kolejny on idzie siedzieć na 5 dni, na tydzień. Poprzednio już jakiś czas temu on zresztą miał bardzo taką poważną zapaść w więzieniu, miał bardzo poważny wzrost ciśnienia. Tam był problem, czy to nie zagraża wylewem, czy też jakimiś bardzo poważnymi perturbacjami zdrowotnymi. No i czy ja mogę powiedzieć, że to jest zaostrzenie, czy nie? No to jest konstans, znaczy tak się dzieje po prostu nieustannie. To, że nie ma więźniów politycznych, oznacza, że nie ma więźniów politycznych, wielu więźniów politycznych, bo też nie wiem, jak w tej chwili jest z anarchistami, czy oni tam nie trzymają. Przynajmniej takich, którzy siedzą wiele lat, no tak jak był na przykład też kolejny kandydat na prezydenta, czyli Statkiewicz, który siedział jednak ileś lat.
Statkiewicz z kolei w poniedziałek również został aresztowany przed wyjazdem do Kijowa. Powodem aresztowania, jak podaje strona Bielsat TV, między innymi to jest organizacja akcji pamięci ofiar NKWD, więc to jest kilka jest tych aresztowań i właśnie czy to jest pytanie o to, bo z drugiej strony jest informacja o to, że być może prezydent Białorusi pojawi się na szczycie Partnerstwa Wschodniego, bo takie informacje też dochodzą, że może by przyjechać do Brukseli. Umożliwia to przesłane przez Unię Europejską zaproszenie dla Białorusi, które nie wskazuje dokładnie, na kogo jest adresowane.
To znaczy, wiadomo, że on planuje ten przyjazd, ja jestem o tym przekonana, ale myślę również, że jest też tak, że właśnie władze Łukaszenki, czy też on sam, czy też również jego ludzie odbierają bardzo prawidłowo pewne sygnały, to znaczy odbierają, że jak coś jest dopuszczalne, to jest dopuszczalne, to znaczy jak kogoś nie wsadzili na 3 lata, to znaczy, że nie siedzi, to znaczy można go zamykać na przykład raz na 2 miesiące, na 10 dni albo na tydzień, to jest normalna sprawa, która nikogo nie rusza, bo to jest zgodne z prawami człowieka generalnie i europejskimi wartościami. To oczywiście ironia. Natomiast moim zdaniem to są dokładnie tego efekty, to znaczy jak wiemy, Łukaszenka zawsze próbuje, jak daleko może się posunąć. Moim zdaniem jemu bardzo zależy na tym, żeby do tej Brukseli pojechać, ale on uważa, że to nie będzie zagrożone takim 10 dni. Wypuści za chwilę tego Niklajewa, więc on za 10 dni już nie będzie siedział, więc znowu nie będzie o czym rozmawiać. Ja myślę, że to są Mikołaj Statkiewicz i Władimir Niklajew. To są tacy dwaj politycy opozycji, którzy szczególnie irytują Łukaszenkę ze względu na swoją aktywność. Pozostali są może tacy bardziej... jakby to nazwać, może nie wszyscy oczywiście też, ale znaczna większość jest znacznie bardziej taka, może nie tyle pokorna, ile przewidywalna w swoich zachowaniach. Znaczy,
i nie wszyscy są na Białorusi.
No tak, nie wszyscy są oczywiście też na Białorusi, to jasne.
Nie wszyscy są pod ręką i nie wszystkich można wsadzić do milicyjnego pojazdu i po prostu wywieźć do aresztu. to jest, to już mówię o tych aresztowaniach w kontekście dyplomacji polskich władz i polskiego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, który się do Mińska udał. Tak samo zrobił wcześniej premier Mateusz Morawiecki, potem marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wszystkie te wizyty były oczywiście przed protestami, przed aresztowaniami, ale była taka, nie wiem, czy nadzieja, czy szansa, czy plan, żeby ocieplić stosunki z Białorusią, one chyba spełzły na niczym i znowu jesteśmy w punkcie zero.
No myślę, że tutaj by się na przykład nie każdy z panem zgodził. Myślę, że nasza dyplomacja uważałaby, że mamy wielkie osiągnięcia. No może trochę znowu ironizuję. No ale w każdym razie, że mamy osiągnięcia. Ja myślę, że to jest tak, że jeśli chodzi o to ocieplenie, ja wielkich nadziei nie miałam, mówiąc szczerze, bo po prostu należy po pierwsze znać naturę tego reżimu, żeby sobie z tego zdawać sprawę. Oczywiście jest tak, że przy obecnej bardzo złej sytuacji ekonomicznej i też tej stałej grze pomiędzy Zachodem a Wschodem, którą Łukaszenka uprawia, ta jakaś życzliwość ze strony polskiej jest potrzebna i moim zdaniem w związku z tym to daje pewne możliwości uzyskania pewnych jakichś, bo ja wiem, koncesji czy jakichś przyjaznych gestów ze strony Białorusi. No ale za wiele nie należy sobie obiecywać i moim zdaniem to by było bardzo dużą naiwnością. Ja mam nadzieję, że tej naiwności już nie ma, chociaż tu pan nie wymienił osoby, która jest bezpośrednio odpowiedzialna, chyba wydaje mi się w tej chwili za te stosunki w takim szerokim sensie polsko-białoruskie, czyli wicemarszałka Sejmu, który pana Ryszarda Terleckiego, który tam też jeździł. Ale i dotychczas rzeczywiście taka koncepcja była taka, że my będziemy jakoś polepszać te relacje gospodarcze, no nie zwracać większej uwagi na problemy praw człowieka i problemy związane ze Związkiem Polaków na Białorusi, no ale w zamian rzeczywiście nam się to uda. Czy nam się udało? Coś nam się pewnie udało, bo te stosunki gospodarcze są jakieś, one z wielką trudem idą, ale są, jednak ta wymiana gospodarcza się zwiększa. No i to bardzo dobrze, ja naprawdę nie mam nic przeciwko. Uważam, że to byłoby szalone uważać, że należy rzeczywiście zerwać, czy też nie wiem, całkowicie zamrozić stosunki z bezpośrednim sąsiadem.
Liberalizuje też się reżim wizowy. Najpierw mieliśmy te kilkudniowe wizy turystyczne, teraz mówi się, że w ogóle wizy turystyczne na Białoruś mogą zniknąć. Coraz więcej Białorusinów także przyjeżdża do Warszawy, co słychać na ulicach miast, bo nie każdy, kto mówi językiem wschodniosłowiańskim, to jest obywatel Ukrainy, to jest także w dużej części osoby, które przyjechały z Białorusi, a jednak jaka jest sytuacja Związku Polaków na Białorusi, wiemy. Majątek tych związków został zagrabiony, tak trzeba powiedzieć. I tak jest cały czas, a my, o ile dobrze pamiętam, pani redaktor pewnie jeszcze lepiej pamięta, chcieliśmy na ołtarzu pojednania także poświęcić telewizję Bełsat. Nie wiem, czy to już jest odkręcone, czy jeszcze są zakusy pana ministra i rządu, żeby w darze panu prezydentowi Łukaszence podarować telewizję Bełsat.
Znaczy, myślę, że tutaj by się generalnie pan minister nie zgodził, że on to nie chciał w darze, tylko po prostu tak chciał. Natomiast myślę, że tego o tym już w tej chwili mowy nie ma. Ja jestem przekonana, zresztą myślę, że to nie jest moje przekonanie, to jest jakby już teraz moje przeświadczenie, że wola polityczna tego, żeby utrzymać to medium istnieje. Także Bełsat tutaj przetrwa. Myśmy zresztą ostatnio robili bardzo duże badania dotyczące naszej oglądalności. Okazało się, że jest ona zaskakująco duża, zaskakująco również dla mnie, bo powiedzmy sobie szczerze, dla tych, którzy zawsze mówią, że nikt was nie ogląda i tak dalej, trzeba to zamknąć, to dla nich to jest na pewno zaskakujące, ale nawet dla mnie była zaskakująca, że jest aż tak wysoka. Natomiast i rzeczywiście to bardzo solidne badania, bo to na bardzo dużej próbie 3000 respondentów robione. No i to wskazuje, jak bardzo ważna była rola nasza. I ona jest rolą, co nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, nie wiem jak to w naszym ministerstwie sobie zdawano z tego sprawę, czy nie. Ona jest rolą nie czysto tylko polityczną, to jest rola kulturotwórcza, taka rola polityczna sensu w sensie wieloletnim, to znaczy nie w sensie oddziaływania w tym miesiącu czy w następnym, tylko w sensie oddziaływania w iluś latach i budowania pewnego rodzaju przyjaznego obrazu, przyjaznej atmosfery wokół stosunków polsko-białoruskich i to było po prostu na wagę złota.
Bełsat TV nadaje audycję tylko w języku białoruskim, czy przede wszystkim w języku białoruskim, o ile dobrze pamiętam, w języku, który w ciągu 20 paru lat rządów po rozpadzie ZSRR, a także zarządów Łukaszenki, zanika. Języka, który się wycofuje, coraz mniej maturzystów na Białorusi zdaje egzamin dojrzałości po języku, w języku białoruskim, w mowie w zasadzie ojczystej, a jak rozumiem, telewizja ten język krzewi, bo on codziennie jest używany i codziennie jest używany do omawiania spraw politycznych, kulturalnych, społecznych.
Tak, i to był jedna z, i tu ja powiem odpowiedzialnie, absolutnie jestem zresztą po ostatnich jeszcze badaniach o tym przekonana, to była jedna z naszych lepszych decyzji. To znaczy jestem o tym przekonana, że gdybyśmy tą telewizję założyli w języku rosyjskim, byłaby to telewizja antyłukaszenkowska, nie mielibyśmy ważnej telewizji Biełsat, jednego z najważniejszych mediów w tej chwili na Białorusi, tylko mielibyśmy jedno z antypropagandowych, też postrzeganych jako antypropagandowe mediów zachodnioeuropejskich. Dlatego, że bardzo charakterystyczne jest to, że ogromna większość Białorusinów, niezależnie od tego, że używa rosyjskiego, deklaruje białoruski jako język ojczysty. I myśmy zresztą w badaniach widzieli, że ludzie czasami postrzegają nawet tą samą informację podaną po rosyjsku i po białorusku, po rosyjsku jako bardziej negatywną. To znaczy, to jest coś nie ich. A my jesteśmy czymś ich, to znaczy z reguły Białorusini są dwujęzyczni i język białoruski jest odczytywany, my jesteśmy jedyną telewizją w ogóle w regionie mówiącą po białorusku i to jest odczytywane jako nasz bardzo wielki atut i powoduje, że jesteśmy bardziej swoi dla bardzo wielu ludzi. Także myślę, że to była jedna z lepszych decyzji, chociaż trochę podjęta tak naprawdę tak bardziej ideowo niż w oparciu o jakąś wiedzę wówczas.
Mówiono, że być może to zawęzi krąg odbiorców telewizji, właśnie za zawężanie się do języka białoruskiego. Przejdźmy do drugiej części rozmowy. We wtorek w Krakowie Instytut In Europa zorganizował debatę. Uczestnikiem tej debaty był prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Czy kiedy słuchała pani redaktor tego, co mówił Krzysztof Szczerski, miała pani wrażenie, że to przemawia przyszły minister spraw zagranicznych rządu Rzeczypospolitej Polskiej?
No nie mnie o to pytać, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Pan minister też nie chciał udzielić tej sprawie odpowiedzi. Powiedział, że ma nadzieję, bo była, że tłumy ludzi, tłumy dyplomatów, zainteresowanych niewątpliwie tym, co miał do powiedzenia. Powiedział, że ma nadzieję, że nie dlatego przyszło ich tylu, że to właśnie spodziewają się go najbliższej przeprowadzki w najbliższych dniach. No ale to takie dyplomatyczne, elegancki zakrętas. Natomiast jak będzie, naprawdę nie wiem. Wiem natomiast, że sama debata, czy też sam raczej może nie debata, bo rodzaj był takiego wywiadu, jak to nazwać, rozmowy z publicznością, była naprawdę szalenie interesująca. A na czym polegało to, że była interesująca? Przede wszystkim była, moim zdaniem, płodna intelektualnie, co nie tak częste jest w dyplomacji. W dyplomacji bardzo często obraca się słowa, bo wiadomo, że w dyplomacji trzeba mówić bardzo na okrągło i to część ludzi myli z tym, że należy mówić bez żadnego sensu, żeby to nie miało sensu. Więc nie, to musi mieć sens, choć być może należy wypowiadać to dyplomatycznie. No i tutaj mieliśmy niewątpliwie z tym do czynienia.
To jest też tak, że ta debata dotyczyła Unii Europejskiej i jej przyszłości. Krzysztof Szczerski napisał książkę w tym roku Utopia Europejska. Jak pani odczytuje tą wizję, którą przedstawia Krzysztof Szczerski, minister prezydencki, silnej aktywności Polski w Unii Europejskiej, bo tam jest taka teza, że wszyscy duzi gracze mają swoje problemy polityczne, społeczne, gospodarcze. Polska ma stabilny rząd, silną gospodarkę i to Polska powinna wziąć przewodnictwo w tej debacie nad reformą Unii Europejskiej.
No ja uważam, że to jest jedyny sensowny sposób, próba wstawienia tutaj nogi między drzwi. To znaczy tam między innymi minister Szczerski mówił coś takiego, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że tu mainstream europejski coś tam, a my coś innego, że my jednak jesteśmy mainstreamem europejskim. To oczywiście można dyskutować, co nazwać mainstreamem europejskim, ale uważam, że tutaj podważanie tej takiej stałej nomenklatury, jak się, co jest właśnie tym mainstreamem, czyli co jest tym głównym nurtem i że my jesteśmy w nim, to jest bardzo sensowne, dlatego że jeżeli, że poprzez pewną samoświadomość też kształtuje się rzeczywistość, znaczy jak człowiek uważa, że jest na aucie, to jest na aucie, jak nie uważa, to nie jest. I tak samo trochę jest z krajami, to znaczy w ten sposób należy kształtować swoją politykę, jakby się uważało, że się ma do tego prawo. I bo się ma, bo Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i jednym z dużych krajów Unii Europejskiej. I to Krzysztof Szczerski podkreśla też te ideowe korzenie Europy, które zostały zarzucone w tej chwili, co nie znaczy, że widać, że jakiś taki nadmierne piękno duchostwo widać w jego wypowiedziach. Myślę, że one były całkiem takie stojące mocno na ziemi, zwłaszcza jeśli chodzi o naszą część Europy, bo o to był między innymi też pytany o Międzymorze, o Trójmorze na przykład był pytany i tam było wyraźnie, że stoi na ziemi, że to nie są żadne mrzonki, to są bardzo konkretne plany.
16 listopada minie równo 2 lata od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Czas podsumowań, mając w pamięci to spotkanie z ministrem prezydenckim Krzysztofem Szczerskim, jak pani ocenia politykę zagraniczną obecnego rządu?
No ja politykę zagraniczną oceniam, znaczy jakby tak, powiedziałabym, że jest ona niewystarczająca, o to tyle tak mogłam chyba powiedzieć, znaczy myślę, że mogłaby być bardziej aktywna, zdecydowanie bardziej aktywna i bardziej pomysłowa, bo jesteśmy w dość trudnej sytuacji międzynarodowej, nie mamy samych sympatyków, tylko również trochę pewną liczbę wrogów, no i czy też może nieprzyjaciół, inaczej tak nazwijmy to, no i należałoby bardzo bardziej z pomysłem i aktywnie podchodzić do tego, do zwalczania tej sprawy, także to taki moment.
Gdzieś tam na tej konferencji przewinął się ambasador Ukrainy Andrii Deszczyca. Ta sprawa była podkreślana, bo zawsze mówiło się, że polityka wschodnia, polityka polsko-ukraińska to jest największa pięta achillesowa obecnego szefa dyplomacji.
No między innymi jeśli chodzi o Ukrainę, tam była taka sensowna myśl wypowiedziana przez ministra Szczerskiego, to znaczy to, że jeżeli Ukraina życzy sobie, czy też chce, czego my też sobie zresztą bardzo życzymy, zbliżenia tutaj z Polską, to powinna życzyć również zbliżenia w regionie, to znaczy to była taka delikatna sugestia, że nie należy stawiać wyłącznie na Niemcy, jednak i na wielkie mocarstwa, bo one być może europejskie, bo one być może obecnie w Ukrainie są przydatne w wielu sprawach, ale to na dłuższą metę należałoby również wejść bliżej w kooperację regionalną i tu minister mówił między innymi o tym, że projekt Międzymorza, tego Trójmorza, który jest projektem wewnątrz Unii Europejskiej, należałoby rozszerzyć może również w jakiejś formule trochę i poza samą Unię Europejską. To byłaby pewna szansa dla Ukrainy, o ile ona by chciała z niej skorzystać oczywiście.
Ostatnie pytanie. Polska mówi, że wymiarem czy znakiem chęci Ukrainy do wejścia do Europy to jest podejście do polityki historycznej, podejście do UPA, to także było w Krakowie podkreślane. Czy minister Szczerski, ambasador Deszczyca wymieniali uwagi na temat polityki historycznej rządu w Kijowie?
Nie, o tym mowy nie było. O tym mowy nie było, były to wszystkie tematy międzynarodowe, które w ramach których to był tylko jeden z Ukraina. O tym mowy nie było. Jedną rzecz, którą powiedział minister Szczerski, powiedział, że niewątpliwe jest, że należy uznać, iż te bardzo ostre kontrowersje, poważne różnice między nami istnieją, ale należy dążyć do tego, żeby one jak najszybciej przestały, że tak powiem, jak to nazwać, przestały rzeczywiście niszczyć nasze stosunki, bo to jest bardzo zgubna sprawa.
Odpowiedź godna dyplomaty. Naszym gościem była Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor stacji Biełsat TV, za co najmocniej pani dyrektor dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.